Cześć, witam Was na pierwszym podcaście w naszej grupie Jogisiowo. Dzisiaj moim gościem jest Marzena Okoń-Pietryszak, dietetyk, która zajmuje się od 15 lat już leczeniem nadwagi i otyłości, dietoterapią w chorobach m.in. cukrzycy i na przykład zespole jelita drażliwego. Ale Marzena też współpracuje ze sportowcami, ale też osobami aktywnymi ruchomo. Oczywiście jej klientkami są kobiety planujące ciążę i te w ciąży. No i co? Zwykle mówią nam, że jesteśmy tym, co zjadamy, że niekompletna wiedza na temat diety idzie w parze z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, które trudno jest wyprostować. Wiem już, że nie zawsze jedzenie tylko zdrowych produktów jest skuteczne, dlatego bardzo ważne jest korzystanie z fachowych porad dietetycznych. Ja sama od kilku miesięcy jestem pod opieką Marzeny. Zachęcam wszystkich, ale o tym za chwilę. Marzena, witam.
Dzień dobry.
Jakie były Twoje pierwsze kroki w świecie dietetyki i w ogóle co Cię zainspirowało do wyboru tej ścieżki kariery?
Powiem szczerze, że to nie było takie oczywiste. Moja ścieżka miała wyglądać zupełnie inaczej, natomiast zawsze bardzo lubiłam uczyć się o ciele, o organizmie, o jego funkcjonowaniu, więc wybór Uniwersytetu Medycznego był dla mnie totalnie oczywisty pod tym kątem, że po prostu nauka o chorobach i profilaktyce bardzo mnie to po prostu jarało. Natomiast taką wisienką na torcie było to, że przeczytałam po prostu na godzinie chłopaczej w gazecie, jakie są top ekstrafajowe zawody przyszłości i między innymi tam właśnie była dietetyka. Zatem to ta gazeta niestety.
Nietypowe, przyznaję. Dlaczego współpraca z dietetykiem ma tak duże znaczenie?
Współpraca z dietetykiem ma w mojej ocenie przegigantyczne znaczenie z racji tego, że w mojej ocenie nie ma osoby, jakby to powiedzieć, statystycznego Polaka. Czyli na przykład, powiem na przykładzie pacjenta, wymyślonego rzecz jasna, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Czyli jest pacjent X, który idzie do kardiologa i tam diagnozują u niego, nie wiem, nadciśnienie tętnicze. Tak? I ma rozpiskę, co ma jeść, czego ma nie jeść. Następnie ten sam pacjent chce uprawiać właśnie więcej sportu i dostaje rozpiskę od trenera personalnego a propos diety. Później ten sam pacjent okazuje się, że nie wiem co, ma chorobę tarczycy czy czegoś tam. No i tak naprawdę jedna osoba dostaje 3, 4 czy nawet 5 rozpisek przeróżnych diet, które wzajemnie siebie najnormalniej w świecie wykluczają. W tej można to, a w tamtej nie. Więc po to są dietetycy, aby jakby indywidualnie podejść do tematu i połączyć na przykład te 3 różne diety u jednego pacjenta. Kosztem właśnie w sensie takim, żeby na coś nie szkodzić, a w czymś innym na maksa poprawiać.
Ja już wiem i przyznaję, że przez długie lata gdzieś tam bałam się ją, miałam daleko dietetyków, natomiast wiem, że współpraca z dietetykiem może wyglądać całkiem łagodnie, a powiedz proszę, jak wygląda współpraca u Ciebie w gabinecie, współpraca z Tobą?
Najpierw pacjent umawia się ze mną na taką zwaną pierwszą wizytę informacyjną. Ona jest kluczowa, to jest takie 40-minutowe, godzinne spotkanie, na którym zbieram po prostu bardzo dokładny wywiad medyczno-żywieniowy. Pytam o choroby, przyjmowane leki, o tryb życia, pracę, funkcjonowania, z kim ktoś mieszka, z kim dzieli kuchnię. Takie dla nas czasem badalne pytania, a dla mnie jako dietetyka szalenie ważne, po to, aby właśnie dostosować tą dietę, aby była wykonalna dla pacjenta. Tak zawsze tłumaczę. Bo jak wymyślę obiad składający się z dwóch dań o godzinie 12 i jeszcze w tym jakaś płetwa rekina, no to bądźmy szczerzy, nikt z takiej diety nie będzie stosował, a co już to może 3 dni. A ja chcę dietą, znaczy współpracę ze mną, zachęcić do tego, żeby ta dieta była stosowana nie jako dieta na chwilowy zryw miesiąca czy trzech, tylko żeby to była zmiana nawyków żywieniowych na zawsze. Czyli ja mam zachęcić pacjenta do tego, aby to stosować właśnie dozgonnie.
No przyznaję, jestem już któryś miesiąc i rzeczywiście nie jest to takie trudne, jak myślałam, a wręcz przeciwnie, dużo łatwiejsze w ogóle niż myślałam. Co to jest płetwa rekina?
No właśnie, część rekina, którą można zjadać.
Ale dosłownie to było.
Tak.
No dobra, ale co do konkretów, Marzena. Białko. Powtarzane 54 razy w różnych gazetach, artykułach, wywiadach i tak dalej, że to jedno z najbardziej w ogóle ulubionych słów u osób aktywnych. No i chyba nie bez przyczyny, bo jest to najważniejszy składnik budulcowy organizmu. Więc powiedz nam proszę, jakie korzyści dla osoby aktywnej fizycznie daje spożywanie białka?
Powiem szczerze, nienawidzę tego tematu. Uduszę Cię za to pytanie kiedyś osobiście. Powiem Ci, że w dietetyce, tak jak w modzie, naprawdę jest taka sezonowość diet właśnie. Czyli takie są mody na diety przeróżnego rodzaju, a to koktajle, a to białkowe, a to no przeróżne. I teraz właśnie już powiem Ci, chyba od półtora roku jest jakiś apogeum na białko i wszelkiego rodzaju pochodne diet związane z białkiem. Tak, jest ono szalenie istotne, natomiast ja uważam, że u sportowców, jak i u każdej innej osoby, nie możemy tak wybiórczo mówić pod kątem nawyków żywieniowych o jednym składniku. Nie mogę powiedzieć, że białko jest najważniejsze, bo 100 razy ważniejsze jest dla mnie urozmaicenie warzywa i owoce, tak samo ważne jest zdrowe tłuszcze, więc obalam mit, że białko jest najważniejsze, wszystko jest ważne. Koniec, kropka.
Okej, okay, a co z dietami wegetariańskimi, które ograniczają się tylko do spożywania pokarmów pochodzenia roślinnego? Czy taka dieta wegetariańska jest odpowiednia dla osób aktywnych fizycznie?
Powiem szczerze, że jak zaczynałam pracę jako dietetyk te 17 lat temu, bardzo rzadko się zdarzały osoby, które właśnie mają jakiekolwiek diety z wykluczeniem mięsa, ryby, czy w ogóle wszystkich produktów odzwierzęcych. Natomiast teraz uważam, że mam o wiele, wiele większą świadomość. W mojej ocenie im coś jest bardziej, jakiś produkt jest komercyjny, czyli mięso, tym jest jego jakość jest coraz gorsza. Jeżeli mamy wskazania medyczne do wyeliminowania mięsa, nie ma, to zawsze to robię. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś przyczyny moralne, niemoralne, oczywiście ja też się na to zgadzam i jestem za, sama nie jadam tego typu produktów, ale jeżeli ktoś lubi mięso i nie chce z niego rezygnować, to uczę, żeby zwracał uwagę na jakość tego produktu, tak? A nie taki z właśnie niewiadomego źródła. Ja powiem Ci szczerze, kiedyś oglądałam taki świetny jakiś film na Netflixie związany z dietą wegańską, bo to była totalnie dieta wegańska wśród takich topowych sportowców. I tam był taki strongman z zagranicy, nie powiem teraz jaki to, kto to był, i on tak świetnie właśnie, bo wszyscy do niego mówili, jak to strongman, nie mięsa, to jest po prostu niedorzeczne. I on wtedy powiedział takie zdanie, że bawół jest tak nieprawdopodobnie silny, a bawół przecież jest roślinożercą. I ja chcę być taki silny jak bawół. I to zdanie tak do mnie przemówiło, że jak właśnie przychodzi do mnie pan z siłowni i chce tam mocno masę zrobić i mówi, że codziennie musi jeść kurczaka, to ja właśnie mówię o tym strongmanie.
Okej, może wprowadzamy nowe zajęcia w Jogisiowie. We wrześniu zaczniemy treningi biegowe. Ty już jesteś pod opieką naszego nowego trenera, niedawno zaczęłaś z nim biegać. I powiedz mi proszę, czy zmieniłaś swoją dietę i musiałaś dopasować ją, czy chciałaś dopasować ją do swojej nowej aktywności?
Zawsze zmiana aktywności wiąże ze sobą zmiany w diecie. Powinno tak być. W takim uproszczeniu skrajnym, wiadomo, że na przykład wcześniej chodziłam tylko na jogę 5-6 razy w tygodniu. Teraz gdzieś tam jest to bieganie pół na pół. W związku z tym joga, chociażby tylko patrząc na samo tętno, nie podniesie mi tak mocno tętna jak bieganie. W związku z tym jest to aktywność taka, po staremu mówiąc, ze starych szkół, bardziej aerobowa. Czyli najnormalniej w świecie skutkiem ubocznym biegania u mnie było chudnięcie, w związku z tym musiałam zmienić dietę pod tym kątem, żeby po prostu nie chudnąć. Bo jeżeli ktoś stale się regularnie zdrowo odżywia, tak jak ja, no to każda taka anomalia tym bardziej się tutaj odbije. Natomiast czepiam się, bo mój trener, którego szalenie oczywiście pozdrawiam i ściskam, wyśmiałby mnie za to, że teraz mówię, że biegam.
Bo musiałabym
powiedzieć, że ja dopiero zaczynam biegać, choć już biegam 3 miesiące. A tak naprawdę kiedyś biegałam, znaczy nie wiem, czy to nazwać bieganiem, no ale tak, kiedyś biegałam dawno temu, bo szykowałam się do półmaratonu, to był taki mój cel. Ale powiem Wam szczerze, że oczywiście co chwilę miałam jakieś beznadziejne kontuzje i tak dalej. Nie dlatego, że była zła dieta, bo nad tym pracowałam, ale właśnie dlatego, że robiłam to nieumiejętnie. Czyli przeciążałam często ten organizm, nie obserwowałam tych wszystkich sygnałów, które ten organizm daje, a Maciek, czyli właśnie trener mój osobisty, mi teraz tego uczy. Więc to jest jedyny facet, który mnie hamuje. Nie wiem, co ty masz z nim w domu.
Okej, a mówisz, że przygotowywałaś się do półmaratonu, z tego co ja gdzieś tam wiem, no może półmaraton jest w jakimś planie na przyszły rok i teraz powiedz proszę, jak duży wpływ ma dieta na osiąganie sukcesu w sporcie? Czy jakby w żadnej dyscyplinie sportu bez diety nie ma wyników, czy nie?
Zawsze dieta u każdej osoby aktywnej, nieważne czy to jest joga, czy bieganie, czy coś, jest podstawą. Chodzi o to, żeby dietę dostosować do aktywności fizycznej. Ja nawet głupie to, nie tylko jakość produktów jest ważna, ale też te, kiedy je spożywamy. Podam, nie wiem, banalny przykład. Jak mamy trening, jakikolwiek, joga, bieganie, coś tam, no to jest taka zasada, że nie powinno się jeść bez godzinkę, czy półtora, czy nawet dwie, to zależy jaka to jest aktywność, przed treningiem, a po treningu na przykład należy odczekać tam, dajmy na to 30 minut, zanim coś zjemy. I zawsze tłumaczę pacjentom, że jakby krew napływa do pracującego narządu. Kiedy zjadasz duży posiłek i nagle pójdziesz na trening, może na jogę to aż nie tak bardzo, ale na takie bieganie, no to krew z tego uproszczeniu totalnym, oczywiście mówię, z tego przewodu pokarmowego przepłynie do twoich mięśni. I wtedy ten przewód pokarmowy pracuje na takich nie do końca dobrych obrotach. W związku z tym można mieć kolkę w czasie aktywności fizycznej. Sportowcy zawodowi potrafią nawet mieć wymioty. Natomiast po aktywności fizycznej należy około tych 30 minut odczekać, zanim coś zjemy. Oczywiście nie mowa o płynach, ale o jedzeniu, bo krew odwrotnie z mięśnia przepłynie do przewodu pokarmowego. I chociażby możemy mieć zakwasy po treningu, który wcale nie był bardziej intensywny. Zatem tak, osoby aktywne w pierwszej kolejności powinny zająć się dietą, a dopiero w drugiej kolejności właśnie w drugiej kolejności sportem.
Marzena, mówisz o treningach i o tym, co jeść po. Czy w takim razie po treningu można zjeść takiego dobrego chipsika?
I można, i nie można. W sensie takim, że sportowiec jest dla mnie zawsze w takiej grupie ryzyka. Czyli zawsze patrzymy u niego na spatalat, stan wątroby. Zawsze u niego patrzymy na krew i na czerwone krwinki. Zawsze patrzymy u niego na to, że wraz z potem cenne składniki są usuwane, czyli jakieś składniki mineralne i tak dalej. Więc teoretycznie taka sól by mu nie zagroziła dla tego sportowca. Natomiast ja jestem mega wielkim przeciwnikiem, jeżeli sportowcy, zwłaszcza tacy topowi, reklamują cokolwiek, co jest po prostu niezdrowe. Czyli jeżeli sportowiec reklamuje chipsy, albo sportowiec, nie daj Boże, reklamuje alkohol czy piwo, no jest to dla mnie absolutnie niemoralne, niedorzeczne, nie powinien czegoś takiego robić. W mojej ocenie sól powinna być uzupełniana jak najbardziej, ale chociażby w formie naturalnego izotoniku. Najbardziej ekstra super izotonikiem po treningu jest woda połączona z trochę miodu, trochę soku z cytryny i właśnie trochę soli. Czyli w formie naturalnej, a nie produktu, który wcale nie jest zdrowy.
Zmierzając do końca, sama niedługo będziesz prowadziła zajęcia jogi twarzy w Jogisiowo. I powiedz proszę, jaki wpływ ma dieta na kondycję skóry, zwłaszcza właśnie w kontekście jogi twarzy i czy są jakieś określone pokarmy, które mogą poprawić elastyczność i wygląd skóry?
Oczywiście tak. Ja uważam, że co do jogi twarzy, w ogóle zacznę od tego, że zafascynowałam się tą jogą twarzy chyba z 2 lata temu właśnie na pierwszym festiwalu jogi, który prowadziłaś. A teraz już mamy co trzeci festiwal jogi. Nieprawdopodobnie jak ten czas szybko leci. Już za 2 tygodnie odliczamy, myślę, wszyscy. Czyli na tym pierwszym festiwalu była właśnie joga twarzy z Żanetą, która zafascynowała mnie samą sobą jako osobą i jeszcze tą jogą twarzy. Później byłam na takich świetnych warsztatach z Visa Jogo, z taką panią Agatą, pewnie też ludziom znaną. I no i wiadomo, joga twarzy, czyli takie ćwiczenia, można powiedzieć, tej twarzy. Tych mięśni i tak dalej, w uproszczeniu mówiąc. I ja uważam, że o cały organizm, a tym bardziej twarz, powinniśmy zadbać z każdej strony. Czyli po pierwsze dietą odpowiednią, jadłospisem, dobrymi składnikami, czyli od zewnątrz, wewnątrz. Druga sprawa, aktywnością fizyczną, czyli chodzenie właśnie na jogę, na bieganie, czy na co tam chcemy, dla każdego coś miłego, czyli jakby ćwiczenia i joga twarzy też jest tymi ćwiczeniami, jeżeli chodzi o mięśnie. I trzecia sprawa, czyli zabiegi, można powiedzieć kosmetyczne bym to nazwała, czyli wszelkiego rodzaju kremy, olejki i tak dalej. I to jest takie w mojej ocenie holistyczne podejście do tematu zdrowia naszego organizmu. I czy to będzie brzuch, czy uda, czy twarz, o wszystko powinniśmy dbać tak samo.
Mówisz, żeby dbać wewnątrz jedzeniem, z zewnątrz aktywnością sportową, czy właśnie kremami, a gdybyś miała wymienić 5 produktów spożywczych niezbędnych w każdej kuchni?
W każdej kuchni. Myślę, że na pierwszym miejscu zawsze dla mnie są kolorowe warzywa i owoce, czyli im bardziej kolorowo jest w Twojej lodówce, tym lepiej w mojej ocenie. Druga sprawa to są orzechy, migdały, suszone owoce, pestki, jakby taka grupa. Trzecia sprawa to jest dobrej jakości białko, ale właśnie czy to jogurt, czy to kefir na przykład z dodatkami, mam na myśli jakby dobrą pożywkę dla jelit i tak dalej. Czwarta sprawa to wszelkiego rodzaju kasze i też nie jedna kasza, tylko tych kasz jest 7 czy 8 różnego rodzaju, a my w Polsce znamy często tylko kaszę gryczaną i jęczmienną, a i żadna inna mało popularna i znana. No i piąta sprawa, przede wszystkim zdrowe tłuszcze, tak? Wszelkiego rodzaju oleje, olej z pestek dyni, olej z ostropestu, cała masa, tak? Tłuszcze zwierzęce, mam na myśli czy z ryb, ale właśnie też tłuszcze roślinne przede wszystkim.
Uśmiecham się pod nosem, bo mam już wszystko w swojej kuchni. Chyba jestem całkiem dobrym pacjentem.
Brawo, brawo. Oby każdy z nas miał to w lodówce w takim układzie.
Okej, super. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Rozpoczynasz nasz cykl podcastów i bardzo Was zachęcam wszystkich do wizyt, do konsultacji u Marzeny. Ci, którzy z nami jadą na Jagisiowo pod koniec listopada, też zobaczą Marzenę jeszcze na wykładzie. Tam też
tak,
powiesz
warsztaty.
Trochę na warsztatach, trochę powiesz o zdrowej diecie. Nie będziemy chyba zdradzać do końca, co tam będzie. Zresztą dowiecie się niedługo z postu, który będzie na wydarzeniu. Miejsca jeszcze są, więc też serdecznie zapraszamy.
A ja tylko od siebie dodam, że Jogisiowo z racji zaprzyjaźnienia się z Agatą ma u mnie w gabinecie 50% zniżki na wizytę informacyjną i 20% zniżki na program żywieniowy. Zatem zapraszam.
No proszę, tego nie ustalałyśmy przed wywiadem. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.